Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Teraz, dzień dobry z tarasów Powsinie do tarasów Arizonie. Dzień dobry panu.
A co ty w Powsinie robisz, człowieku?
Rozmawiam o pszczołach, proszę pana.
A, pszczoły, to ja lubię z pszczół miód pitny.
To bardzo dobry wybór. A miodu? Zwykłego pan nie
miody...
lubi?
Lubię, takie u mnie w sklepie są miody, które ktoś miksuje, żeby się nie zrobiły sztywne ani nie były lejne, tylko takie ładne do smarowania jak smalec. I mam zmieszane z różnymi rzeczami. Od pana pszczółki z Jarmarku Dominikańskiego, jarmark się zbliża, zaraz właśnie będę jechał do Polski i tam go spotkałem. Pana pszczółkę, znaczy od lat się znamy, kolegujemy i miody pitne nas połączyły i on takie właśnie produkuje miody skremowane, czy jak to tam powiedzieć, i miesza różne rzeczy. Mamusi zabrałem z czarną porzeczką, to musiałem potem wracać do pszczółki, bo wszystkie ciotki chciały i zrobiłem cały zapas wielki. No a teraz w moim sklepie mam takie miody i zrobił na moją prośbę z jalapeno też miód pomieszał, bo dla mnie miód ma taką wadę, że jest słodki. Wszystkie inne jego cechy są w porządku, natomiast ta jego słodycz mnie zniechęca. Więc szukam zawsze miodów kwaśnych, i takie istnieją, no to kwaskowe. I tak mają kolosalną zawartość cukru, więc jak ktoś ma cukrzycę albo niechęć do cukru, tak jak ja, cukrzycy nie mam, ale niechęć mam, no to z miodem ma tego typu kłopot. Są kwaskowate, ale jak pan pszczółka to zmiesza z czarną porzeczką, która jest taka wytrawna, że osłabia ten cukier, to wtedy mnie też smakuje. No i jeszcze poprosiłem, żeby mnie z jalapeno albo inną ostrą papryką pomieszał, to pomieszał, zrobił. I mam w sklepie, więc tak, o miodach, proszę pana, wiem więcej niż przeciętny obywatel RP.
No, bo zaimponowałeś wszystkim wiedzą na temat miodów.
Tak, i chcę zrobić odcinek w Polsce, niewiele jest odcinków BOSO z Polski, ale chcę o miodzie zrobić, bo miód pitny jest wynalazkiem polskim. Sery wynaleziono gdzie indziej, wina wynaleziono gdzie indziej, zanim się pojawiły w Polsce te rzeczy. Natomiast miód pitny to nie żadni Litwini, niech nie próbują podskakiwać, tylko mamy dowody na to i znam ludzi, bo obok pana pszczółki jest też pan Piwko, który się zajmuje takimi rzeczami i on mi pomoże zrobić ten odcinek razem z panem pszczółką. No, wszyscy mamy pseudonimy na jarmarku, a w Sopocie chodzę do doktora Oko, jest też tam, u niego pracuje doktor Laser, jakbym potrzebował wokół coś mieć zrobione, mam doktor Ucho, doktor Ząb, doktor Pięta nawet kiedyś był, bo mi się coś w pięcie zrobiło po powrocie z Amazonii. No więc wracając do odcinka BOSO w Polsce, o miodach pitnych chcę zrobić, bo to jest towar, którym powinniśmy na cały świat handlować i się chwalić nim. Żytnia i wyborowa na wódkę wszyscy robią. Ruscy też stoliczną robili, bardzo jest modna na zachodzie. Natomiast miody pitne, owszem, kopiują. I Finowie, i Wikingowie od nas się nauczyli w Polsce i zaczęli u siebie robić miody, czyli Norwegia i tak dalej. Natomiast to najdawniej i najbardziej popularne było jeszcze przed piwem. To były miody pitne w Polsce. No to bym chciał taki właśnie odcinek zrobić, gdyż miód pitny powstaje w procesie kiszenia, a nie pędzenia. To się kisi. Tak jak trochę jak ogórki, kapusta, jak zakwas na chleb, to jest ten sam proces, który wymaga tych grzybków, które na człowieku rosną. Czyli on jest też przyjazny, bo to są te dobre grzybki, które na skórze masz i tak dalej. I zależnie od tego, co na łapach swoich konkretnie ma pszczelarz, to jemu się ukisi miód inaczej i smakuje trochę inaczej. To nie jest tak jak w przypadku wina, kwestia wyłącznie klimatu, że i ziemi, powiedzmy, że w tym roku było więcej słońca, to wino coś, a w zeszłym roku było mniej słońca, to wino niby to samo, niby te same krzaki, niby te same beczki, ten sam proces produkcyjny, a jednak wychodzi trochę inne, kwaśniejsze albo słodsze na przykład przy miodach. Pszczelarz, który kisi ten miód na miód pitny, ma na sobie, tak jak faceci od kapusty. Kupujemy kapustę kiszoną od jednego gościa i ona jest lepsza od tego drugiego. Z tej samej wioski są. Ale ten drugi może, nie wiem, rzadziej nogi myje i ma więcej czynnika, który wpływa na dobro kapusty, kiedy ją depcze.
Gospodarz przyniósł, bo tutaj są pszczelarze, gospodarz przyniósł miód pitny. Zapach bardzo dobry, to tylko by
dwójniak, trójniak, takim... czwórniak, czy
zapyta...
co?
Po spokojnie zapytam się gospodarza, co to za miód.
To jest miód pitny, zrobiony w oparciu o miód nawłociowy. Bardzo dobry miód, zdrowy.
I a który jest niedobry, niech pan powie, bo wszyscy mówią, że miód jest bardzo dobry.
Migdara.
To pan mnie nie słyszy, pewnie.
Zrobiliśmy,
to ty zapytaj.
Można się poczęstować. On dochodzi, ponieważ to jest półtora roku temu, to jeszcze z pół roku, żeby już był właściwy smak, ale już jest bardzo dobry.
Pytanie Wojciecha Cejrowskiego brzmiało tak, a który miód jest niedobry, bo każdy swój miód chwali?
We właściwych ilościach każdy jest dobry.
No właśnie, to nie może być prawda. To nie może być prawda.
Na swoje pytanie. Nie możesz dyskutować z gościem, bo gość cię nie słyszy, więc możesz dyskutować ze mną, a ja nie jestem specjalistą od miodów.
Mówię, że nieprawda, to jest nieprawda.
A co ja ci odpowiem, prawda albo nieprawda?
Ale ja chciałem uzasadnić logicznie to, bo w każdym zakresie zawsze i wszędzie tylko Bóg jest dobry. Natomiast wszystkie rzeczy na ziemi są skażone grzechem pierworodnym i tym, co po nim nastąpiło, czyli puszka Pandory i wyszły różne robactwo różne, które nam przykrość sprawia i pleśni wyszły różne na świat w związku z tym grzechem pierworodnym, więc wszystko jest skażone. To musi być jakiś niedobry miód. Ja jestem w stanie wskazać kilka miodów, które mogą być szkodliwe. Otóż są miody, które działają na serce. Takie ciemne, ciemnozielone. I jak ktoś ma kłopoty z sercem, to jednym taki miód pomaga, ale to trzeba z lekarzem pogadać o tym, z kardiologiem, bo można sobie zaszkodzić. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi podarował ciemnozielony miód, lekko lejny, i mnie zaczęło pikać. A to już było 100 lat temu, czyli byłem młodszy o 100 lat niż mam teraz. I zaczęło mnie pikać w serce. I dopiero potem mi ten pszczelarz dwa dni później powiedział, aha, proszę pana, tylko to jest miód na serce, to pan podaruje komuś, kto potrzebuje na serce. No, czyli to był niedobry miód.
Ja tak się zastanawiałem, bo jest pan piwko, jest pan pszczółka, jest doktor pszczółka. Oko, doktor pięta i myślałem sobie, a powiem do Wojciecha Cejrowskiego kowboju, ale no. Nie, powiem Rebę. Rebę, ty wiesz wszystko.
Ja jestem Rebę?
No ty
no
jesteś
jak tam
Rebę,
dobrze poszukać,
ty wiesz wszystko.
To, ale ja jestem Rebę rzymskokatolicki, w dodatku jestem katotalibem, jak twierdzi Gazeta Wyborcza. Oni tam rabinów mają najwięcej ze wszystkich innych gazet w Polsce, poza branżowymi rabinistycznymi.
To ty musisz ich oskarżyć w takim razie.
Nie, to jest kochany. Jak Gazeta Wyborcza coś o tobie napisze, to się należy tym chwalić, a nie ich oskarżać. Ja ich kiedyś oskarżałem, napisali brunatny kowboj RP. No to w czasach WC Kwadransa, jak mnie zaczęto niszczyć, rezultatem tego niszczenia było wkrótce potem mnie wywalili z telewizji. Należało nie procesować się z nimi, bo nie wygrasz. Proces trwa 18 lat, czy ile tam. No ten trwał 8 chyba. Gdyż sędziowie w Polsce nie mają płacone za wyniki. To jest dygresja. Sędziowie, już dawno mówiłem, powinni mieć zapłacone za daną rozprawę, czyli pracować na akord. I w momencie, gdyby wzięli pieniądze za jakiś wyrok, skończyli sprawę. No, staraliby się ją skończyć szybko, bo po każdej skończonej sprawie dostają pieniądze. Ich pensja podatkowa to, normalna to jest minimum krajowe i dodatkowo za każdą zrobioną sprawę dostają honorarium od państwa. Zakończoną sprawę. No to by nie mówili proszę przyjść za pół roku, tylko by przyszli, powiedzieli proszę jutro przyjść. Ciąg dalszy jutro, panie mecenasie, proszę papierki swoje przyjść jutro. I teraz tak.
I po 1000 złotych za każdy rok do odsiadki.
Nie rozumiem. Za każdą skończoną sprawę powinni mieć
taka
pensję.
Taryfa. 1000 za rok, za 2 lata, 2000 za 3 lata, 3 i tak
ale
dalej do 25 tysięcy. No, praca na akord. No, po prostu nie zastanawiać się, kto winny, kto niewinny, tylko im szybciej
nie.
Się proces
uwaga.
Skończy,
nie.
Tym lepiej.
Nie. Nie, bo nie dałeś mi, nie dopuściłeś mnie do słowa. Ja nie jestem taki głupi, że nie wpadłem na to, że wtedy by ferowali szybko wyroki bez sprawdzania kwitów. Otóż, gdyby się okazało, że wyrok danego sędziego został w kolejnej instancji podważony, to musi oddać forsę, razem z odzetkami, albo ja bym ich karał, bo to nie powinno być tak, że się sędzia pomylił, nie dopatrzył czegoś i tak dalej. Czyli tak jak ja miałem płacone w podstawówce, jeżeli dostałem piątkę, to ojciec mi dawał 5 zł, ale gdybym dostał truje, to już musiałem jemu oddać dużo więcej niż 5 zł. A gdybym dwóje dostał, to musiałem oddać wszystkie pieniądze, które do tej pory dostałem. Więc sędzia powinien być karany finansowo za wyroki, które w następnych instancjach są podważone. Powinien być ukarany za złą robotę swoją i on wtedy płaci 5 razy tyle, ile dostał za ten wyrok. Na przykład. To się jeszcze zastanowić trzeba dokładnie, ile razy musi zapłacić. I wtedy proponujemy im, komu się ta praca nie podoba na nowych zasadach, to może natychmiast się zwolnić i te wszystkie komuchy, te złogi, których PiS nie był w stanie wyczyścić z sądu, oni by sobie te wszystkie tam giertychopodobne twory, które nie są sprawiedliwe, tylko są złe i polityczne, one by wszystkie poszły, bo by im się robota tego typu nie podobała. Polityczną uprawiają w tej chwili, a taka praktyczna by im się nie podobała i by się zrobiło miejsce dla nowych ludzi. Ja jestem po studiach, chcę zarobić sobie, będę się bardzo mocno starał, żeby wyrok był szybko i żeby był poprawny. I będę z kolegami moimi w sądzie konsultował. Słuchaj, mam taką trudniejszą sprawę, nie chcę, żeby mnie ją podważyli później. Przyjdź do mnie, podzielę się połową stawki swojej, popatrz na to i mi podpowiedz, jak powinien wyrok wyglądać, żeby nie został podważony. Zaraby, rozumiesz, jak ludziom zaczynasz płacić za pracę, to zaczynają lepiej pracować. Ale czemu ja o sędziach teraz mówię? To była dygresja.
To była dygresja, która udowodniła twój potencjał, że tak powiem, rabinacko-rzymsko-katolicki. Powiedz mi...
Że rabin jestem, bo o wszystkim wiem. Jeden facet z Gazety Wyborczej po słuchaniu tej audycji naszej zarzucił i pisał, o pan Cejrowski taka mądrala, na wszystkim się zna. Odpowiadam na to. Otóż pan Cejrowski rzeczywiście jest mądrala i na wielu rzeczach się zna, natomiast ma taką zasadę, że jak się na czymś nie zna, to o tym nie mówi. I potem to sprawia wrażenie, że no, mówi na wiele tematów i na wszystkich, o których mówi, to się zna. No bo pan Cejrowski mówi tylko o tym, o czym coś wie, a jak nie wie, to odpowiada Krzysztofowi Skowrońskiemu, wiesz co, nie wiem, za tydzień się przygotuję, ale akurat do tego tematu się nie przygotowałem, bo nie wiedziałem, zaskoczyłeś mnie. Tematy, o których nie mam pojęcia. Miody z dzisiejszej audycji, ten pokazywałem, z jalapeno, z imbirem. Tutaj z imbirem i cytryną, to jest dobre na przeziębienia, ale po prostu niektórzy lubią ten smak. I wreszcie ten pierwszy, co dla moich cioteczek przywiozłem, a dla mamusi najpierw. I on nawet mnie smakuje, chociaż miód mój wróg na ogół.
Ty się przygotuj do tych wyborów prezydenckich.
Jestem bardzo dobrze przygotowany w amerykańskich czy polskich?
Bierz przykład z Trumpa, bierz sprawy w swoje ręce, ruszaj w Polskę, a może zostaniesz prezydentem.
Nie, ja sobie nie życzę
twoja
tej pracy,
mądrość, dlatego, że... Nie, twoja nie mądrość zmieni się w realny świat. No to bardzo pięknie byłoby. Nie chcesz?
Prezydent w Polsce...
Boisz się?
Prezydent w Polsce... Nie chcę. To nie jest kwestia strachu. Nie chcę. Prezydent w Polsce nie ma uprawnień. W związku z tym jest marnowaniem czasu bycie prezydentem, bo nie jesteś w stanie nic zrobić. W Ameryce prezydent jest władzą wykonawczą. W Polsce jest władzą symboliczną. Władzę wykonawczą sprawuje premier ze swoim aparatem. Co widzimy, co oni wyczyniają w sądach, w prokuraturze, że wchodzą, powiedzieli policji rozwalić kasy pancerne, zamiast je otworzyć kluczem. Mogli zażądać kluczy, poczekać chwilkę, ale nie, chcieli porozwalać, nie wiem dlaczego, i podliczono straty, ile dziesiątków tysięcy za te rozwalone kasy. Kasy pancerne w prokuraturze są potrzebne do trzymania dokumentów ważnych, więc za chwilę będzie na jakimś przetargu ten sam minister, który kazał rozwalać niepotrzebnie zupełnie kasy pancerne, będzie kupował nowe za twoje i moje pieniądze. Więc władzą wykonawczą jest w Polsce, co widzimy gołym okiem, premier ze swoim aparatem, z Radą Ministrów. I może zrobić bardzo wiele, w cudzysłowie wszystko. Natomiast nie jest w Polsce władzą wykonawczą prezydent. Kandydowanie w związku z tym na prezydenta jest bez sensu. Bo Nawet mam na to kartkę jakąś, czekaj, no. Zaraz znajdę.
Ale możesz stworzyć ruch, który będzie nazywał się 2/3, zmienić konstytucję, zmienić ustrój w Polsce i stać się prawdziwym, realnie rządzącym prezydentem.
Prezydent Duda w specjalnym dokumencie przedstawia rządowi i premierowi swoją wizję bezpieczeństwa kraju. Podał Polsat w sobotę. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. To pewnie tytuł. I pytam po co? Rząd i premier nie słuchają prezydenta. Czemu? Bo nie muszą. I lekceważą prezydenta Dudę. Czemu? Bo mogą. Zgodnie z polską konstytucją nie muszą go słuchać i mogą go lekceważyć. No to w jakim celu Duda traci czas na kierowanie listów do Tuska i jego aparatu, który tego w ogóle nie chce czytać, lekceważy prezydenta i nie słucha prezydenta. Prezydent w związku z tym traci mój i twój czas, bo powinien się zajmować wyłącznie rzeczami, które jest w stanie zrealizować, które czemuś służą. A wysyłanie listów do Tuska nie służy niczemu w tym konkretnym przypadku.
Mówią panowie,
nie podetrze tymi listami.
Mówią panowie, że o sprawach bezpieczeństwa mówią jednym głosem.
No ale nie mówią jednym głosem.
No nie
jednym głosem przemówili, jakich Sikorski wysłał do Białego Domu i w czasie 5-minutowej wizyty dali sobie sprzedać za miliardy dolarów pożyczonych z Ameryki kupę broni. No to mówili jednym głosem, bo ich ten Radek Sikorski ich wysłał, to takim głosem mówili jak te jamniki na tylnej desce samochodu, takie kiedyś były jamniczki, co kiwały głową, jak jechałeś po wybojach. Ja podejrzewam, że to Edward Gierek wypuścił te jamniki. To jest dygresja, bo drogi były w Polsce złej jakości, wtedy wyboiste. Gierek zbudował jedną tylko drogę, Gierkówkę, żeby mógł dojeżdżać z Warszawy do swojego domku na Śląsku. To była Gierkówka, pierwsza w Polsce autostrada po wojnie. Czy jak to nazwać? No droga szybkiego ruchu, żadna autostrada. No i żeby te wyboje jakoś zakamuflować, to te pieski, jamniczki się pojawiły, kiwające głowami na wybojach i wtedy ci się wydawało, że to jest takie, walnąłeś w wybój jakiś kołem, zamiast się martwić, że ci koło urwało w małym Fiacie, to się cieszyłeś, że jamniczek ci pokiwał głową. Premier z prezydentem nie mówią jednym głosem w sprawie obronności kraju, kraju. Mam przykład podać?
Nie, daj szansę, żebyśmy pokiwali głowami jak te jamniczki z czasów Gierka i zapowiedz jakąś piosenkę.
No to będzie taka właśnie do kiwania na wybojach. Rocking to jest tak, że ci kiwasz, rockowa muzyka, kiwasz się na wybojach muzyki, która jest ostrzejsza niż muzyka i świergolenie na flecie prostym. No i teraz Wynona głosem niskim takim, że już niżej nie można, zaśpiewa The House is Rocking, czyli cały dom się trzęsie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.